Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Pan rzekł do Mojżesza: wyruszaj, odejdź stąd ty i twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, do kraju, który przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Równocześnie poślę przed tobą mojego anioła. Wprowadzę cię do ziemi, w mleko i miód opływającej. Ale ja razem z tobą nie pójdę, bo jesteś ludem o twardym karku i mógłbym cię w drodze unicestwić. Kiedy lud usłyszał te przykre słowa, zaczął płakać z żalu. Siostry i bracia, przeżywamy czas radości paschalnej, w którym odbija się też bardzo szerokim echem śmierć papieża Franciszka. Radość zmartwychwstania wymieszana ze smutkiem z powodu odejścia do domu ojca biskupa Rzymu. Ojca. No właśnie. I w tym czasie spotyka nas słowo. Kolejne słowo z Księgi Wyjścia, bo ta historia Mojżesza towarzyszy nam i my właściwie towarzyszymy w naszych spotkaniach Mojżeszowi, który towarzyszy ludowi wybranemu na pustyni i dla którego ludzie, których wyprowadził z niewoli egipskiej, są towarzyszami i świadkami jego drogi wiary, jego relacji z Bogiem. Mamy przed sobą bardzo piękny 33 i 34 rozdział Księgi Wyjścia. Słyszymy, że Bóg daje Mojżeszowi polecenie, i to już dotarło do naszych uszu jeszcze przed tegorocznymi świętami paschalnymi: wyruszaj, odejdź stąd ty i twój lud, bo zaprowadzę cię do ziemi, która wydaje dobre owoce, tak czyste jak mleko i tak słodkie jak miód. Ziemia mlekiem i miodem płynąca. Dla narodu pasterskiego te dwa znaki były oczywiste. Mleko, które zwiastowało czy sugerowało posiadanie olbrzymich stad. Stad kóz i owiec, które można było wykarmić, a więc spodziewano się jeszcze odpowiednich pastwisk, po to, by owe owce i kozy przynosiły mleko. Ale jest też miód. Niczym niezasłużona słodycz. Trudna do zdobycia, bo przecież trzeba ją było wyszarpać, w cudzysłowie, leśnym pszczołom. Ale czego się nie zrobi, by posmakować tego mleka i miodu? Przychodzi mi od razu na myśl moje dzieciństwo i nie tylko dzieciństwo. Ciepłe mleko, miód, może i trochę masła. I uśmiech sam pojawia się na twarzy. Dobre wspomnienia, spokój, doświadczenie bezpieczeństwa, zaopiekowania. Oczywiście można tutaj dywagować o procesach chemicznych, które zachodzą w mózgu i w całym organizmie ze względu na dostarczoną dużą dawkę cukru. Jednocześnie wiemy też o właściwościach miodu. Ale nie o tym mamy sobie mówić w naszych biblijnych spotkaniach. Choć ewentualne wycieczki do wspomnień są jak najbardziej wskazane i pokazują też aktualność Bożego Słowa. Zatrzymajmy się jednak na tych pierwszych wersetach 33 rozdziału Księgi Wyjścia. Bóg daje rozkaz opuszczenia terenów pod górą Synaj, pod Chorebem i pójścia w kierunku ziemi obiecanej. Ale pojawia się też w tej wypowiedzi Boga pewne rozgoryczenie. Ja razem z tobą nie pójdę. Jesteś ludem o twardym karku. W Targumie Neofiti przeczytamy: jesteście ludem opornym w przyjmowaniu pouczeń. Kiedy lud usłyszał te przykre słowa, zaczął płakać z żalu. Opinia Boga zdaje się być zimnym prysznicem. Lud, słysząc złe słowo, tak nam poda Targum Neofiti, przywdział żałobę i nie włożył ozdób swych na siebie. Czy Pan chce opuścić swoich wybranych? Czy Bogu przestało zależeć? Powiedz synom Izraela: jesteście ludem opornym w przyjmowaniu pouczeń. Jeśli bym uczynił, że chwała mojej obecności za chwilę zstąpiłaby do was, to bym was zgładził. A teraz niech każdy zdejmie swe ozdoby, a ja będę wiedział, co z wami zrobić. W Biblii Hebrajskiej przeczytamy, że że już od góry Choreb synowie Izraela zdjęli swoje ozdoby i kosztowne okrycia. Natomiast w Targumie znajdziemy informację, że na tych ozdobach było wyżłobione święte imię. Izrael zaczął pokutować. Ów gest zdjęcia ozdób i bogatych szat jest znakiem uniżenia. Dopiero co zakończona nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego, w czasie której szczególnie mocno odkrywaliśmy prawdy zawarte w dzienniczku świętej siostry Faustyny, w kolejnych dniach pokazywały nam i prowokowały do usłyszenia tego, co owa święta sekretarka Bożego Miłosierdzia mówiła o sobie. Jestem samą nędzą. I oczywiście nie chodzi wcale o to, żeby nagle stracić swoją tożsamość czy zakłamywać to, że jest się dzieckiem Boga, ale chodzi o to, by zdać sobie sprawę, dobitnie uświadomić sobie, jak wielkie spustoszenie czyni w naszym życiu grzech. Mówiliśmy sobie o tym w poprzednim spotkaniu. Każdy z nas na pewno przeżywa to też na swój sposób, w doświadczeniu spotkania z Bogiem, w budowaniu osobistej relacji z Ojcem Wszechmogącym. Święty Paweł bez ogródek napisze, grzech jest śmiercią. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego właśnie, by poznać prawdę o sobie, trzeba zrzucić z siebie rozmaite ozdoby, kosztowności. Stanąć przed Bogiem, tak jak napisze to autor listu do Hebrajczyków, nagim i odsłoniętym, bo wszystko nagie jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu mamy zdać rachunek z całego naszego życia. Pozwolić, by spojrzenie Boga przeniknęło nas do głębi naszego serca, by światło Boże zstąpiło tak nisko i tak głęboko, dotknęło takich przestrzeni, z których istnienia nawet nie zdajemy sobie sprawy. W jaki sposób Bóg chce to robić? Ano we wcześniejszych rozdziałach usłyszeliśmy instrukcję budowy namiotu spotkania. I faktycznie, czytamy w kolejnym, siódmym już wersie 33 rozdziału Księgi Wyjścia, że Mojżesz wziął namiot, rozbił go, czy ustawił go poza obozem, i to daleko poza obozem, i ów namiot otrzymał nazwę namiot świadectwa lub namiot spotkania. Ktokolwiek miał jakąś sprawę do Pana, szedł do namiotu, wychodząc poza obóz. A kiedy Mojżesz szedł poza obóz do namiotu, cały lud stawał, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzył uważnie na odchodzącego Mojżesza, dopóki ten nie wszedł do namiotu. Gdy Mojżesz był wewnątrz, zstępował słup obłoku, zatrzymywał się przy wejściu do namiotu, a wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. I zaznaczy autor natchniony, że Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak ktoś rozmawia ze swoim przyjacielem. Tłumaczenie Targumu podpowie nam, że Pan rozmawiał z Mojżeszem w zażyłych słowach. Dosłownie, mowa naprzeciw mowy. Warto przypomnieć sobie w tym momencie tę opisową interpretację pierwszego przykazania. Między moją a Twoją twarzą nie będzie żadnej innej. Te zażyłe spotkania umacniają relacje Mojżesza z Bogiem. Co więcej, dają mu śmiałość, by poprosić o rzecz niezwykłą. Jeżeli zatem obdarzony jestem Twoją łaskawością, pokaż mi się. Niech Cię wyraźnie zobaczę, tak bym rzeczywiście doświadczył Twojej łaskawości i abym się przekonał, że ten wielki naród jest Twoim ludem. I po kilku zdaniach rozmowy przeczytamy znów. Wtedy poprosił Mojżesz, pokaż mi swoją chwałę. I pada niezwykle tajemnicza, a jednocześnie nieprawdopodobnie ujmująca mnie odpowiedź. Przejdę przed Tobą swoją chwałą i zawołam przed Tobą w moim imieniu, Pan, bo okazuję litość temu, nad kim mam litość, i miłosierdzie, dla kogo jestem miłosierny. W przykładzie Biblii Tysiąclecia zabrzmi to jeszcze bardziej enigmatycznie. Wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. Nieprawdopodobna sugestia. Kaprys Bożego Miłosierdzia? I Bóg doda po chwili: nie możesz zobaczyć mojego oblicza, bo człowiek, który by zobaczył moje oblicze, nie zachowa życia. Oczywiście chodzi o to wewnętrzne doświadczenie intensywności całej natury Boga, Jego miłości. Bóg zwyczajnie ostrzega Mojżesza, ponieważ troszczy się o niego. Bóg nie chce jego śmierci. Nie pokaże ci siebie, bo chce, byś żył. A potem Pan dodał: oto miejsce przy mnie, stań na tej skale. Gdy będzie przechodziła moja chwała, umieszczę cię w szczelinie skały i będę cię zasłaniał swą ręką, aż przejdę. Potem usunę rękę i wtedy będziesz mógł zobaczyć mnie z tyłu. Twarz jednak moja nie pokaże się tobie. Ciekawy sposób na skrócenie dystansu. Nieprawdopodobna formuła spotkania z Bogiem. Najpierw, jakby nieoczywisty kaprys, wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba, a później warunek, by ukryć się w rozpadlinie skały, by doświadczyć przyciśnięcia Bożą dłonią. A wszystko po to, by zobaczyć, jak Bóg przechodzi obok. Niektórzy powiedzą, tak jakby się nie interesował, tak jakby chciał, żeby zobaczyć jedynie jego plecy. Ale nic bardziej mylnego. Owszem, ta niemożliwość wykonania jakiegoś ruchu, kiedy jest się zaklinowanym w jakiejś klaustrofobicznej przestrzeni, brak szansy na dostrzeżenie czegoś ponad sobą, bo jest się przyciśniętym dłonią Boga. I wreszcie te Boże plecy. Nie wiem jak wam, siostry i bracia, ale mnie od razu przychodzi na myśl scena spod Cezarei Filipowej, kiedy Jezus reaguje bardzo ostro na to pełne troski, ale jednak przesiąknięte ludzkim myśleniem twierdzenie Piotra: to nie może na ciebie przyjść. Taka jest reakcja pierwszego z apostołów na zapowiedź Jezusa, że musi się wydarzyć krzyż, musi się wydarzyć śmierć. I Jezus wtedy powie do Piotra: stań za mną, bo jesteś moim przeciwnikiem, a nie chcę, żebyś był mi przeciwny. Jeśli staniesz za mną, zobaczysz moje plecy, ale to również będzie szansa, by iść po moich śladach. A może i okaże się, że wyjrzysz mi przez ramię i zobaczysz to, na co ja patrzę. Zwrócisz uwagę na to, co przykuwa mój wzrok. Stań za mną. Nieprzypadkowo mówi się o Mojżeszu, że jest najcichszym i najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. Mojżesz naprawdę dobrze wykorzysta to spotkanie. I nawet słysząc na Świętej Górze trudne słowa o tym, że Bóg jest miłosierny i litościwy, że jest cierpliwy, że serdecznie życzliwy i szczery, że trzymający się słuszności i okazujący łaskawość przez tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwości, nieprawości i grzechy, ale również odpowiadający sprawiedliwością i brakiem oczyszczenia z grzechu tych, którzy uporczywie trwają w nieprawości. Ten Mojżesz odda pokłon, pochylając się aż do ziemi i powie: jeśli posiadłem twoją łaskawość, niechże mój Pan zechce iść razem z nami, bo ten lud jest wprawdzie twardego karku, ale ty możesz odpuścić nasze grzechy i nasze nieprawości i my będziemy należeli do ciebie. Jakby echo późniejszych słów z proroctwa Jeremiasza: nawróć nas, a wrócimy do ciebie. Zmień nasze myślenie, a będziemy widzieć to, co dla ciebie ważne. I będziemy żyć tak, jak się tobie podoba. Czyż nie po to, siostry i bracia, stanęliśmy w czasie Wigilii Paschalnej i powiedzieliśmy jako Kościół Bogu: tak, wierzymy ci. Wierzymy, że nas kochasz. Wierzymy, że nas pragniesz. Wierzymy, że zostaliśmy obdarowani twoim zbawieniem. I chcemy cię kochać. Chcemy twojego nieba. Chcemy żyć. Żyć wiecznie. Zapisz sobie te słowa, bo na tych słowach oparłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz przed Panem przez 40 dni i 40 nocy. Nie jadł chleba, ani nie pił wody. I zapisał owe słowa na tablicach przymierza. To jest 10 słów. Kiedy Mojżesz schodził z tej góry, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniowała chwałą, bo Pan z nim rozmawiał. To jest właśnie jeden z pierwszych opisów skutków adoracji, adoracji Najświętszego. Bóg wpatruje się w człowieka, człowiek patrzy na Boga. Wiele spraw zostaje rozjaśnionych, niektóre są wyjaśnione, a zwyczajność i codzienność nie będą już odtąd ciemnością, która budzi lęk, owocuje strachem i paraliżuje, by nie uczynić kolejnego kroku. Światłem będą teraz Boże obietnice, te 10 słów, deklaracja wierności, przymierze troski, życzliwości, miłosierdzia. To będą słowa nadziei, tej nadziei, której tak bardzo jako Kościół dziś również potrzebujemy, właśnie w roku nadziei. Zatem niech nam jej nie braknie, szczególnie teraz. Życzę wam tego z całego serca, siostry i bracia. I już odkrywam w sobie nadzieję na nasze następne spotkanie w cyklu Ludzie Boga.